Lekcja siódma. 18 lutego. Duch Święty i Jego owoc. Tekst pamięciowy. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. List do Galacjan 5:22-23. Owoc Ducha jest istotą chrześcijańskiego życia. Choć apostoł Paweł wymienia 9 różnych cech tego owocu, to jednak jest to jeden owoc i należy go postrzegać jako jednolitą całość. Owoc Ducha mówi nam nie o tym, co człowiek mógłby uczynić dla Boga dzięki duchowym darom i talentom. Ukazuje raczej to, jak człowiek żyje dla Boga. Mówi o tym, kim jest dana osoba. Wszystkie te cnoty wymienione w list do Galacjan 5:22-23 istnieją w Jezusie Chrystusie. Tak więc owoc Ducha to życie Jezusa Chrystusa w nas możliwe dzięki mocy Ducha Świętego. Owoc Ducha nie jest czymś, co osiągamy jedynie przez ludzki wysiłek. Owszem, możliwe jest ukształtowanie i przejawianie podobnych cnót przy pomocy siły woli, ale nie jest to tożsame z działaniem Ducha Świętego w nas. To, co wytwarzamy sami, jest jak woskowy owoc w porównaniu z prawdziwym. Woskowe owoce są sztuczne. Z daleka wyglądają zupełnie podobnie jak prawdziwe, ale ich smak i wartość odżywcza są zdecydowanie odmienne. Prawdziwego owocu nie da się sfabrykować. Wyrasta on z więzi, gdy Duch Święty łączy nas z Jezusem przez swoje spisane słowo, wówczas Jego cechy objawiają się w nas. Niedziela. 12 lutego. Warunek owocowania. Przeczytaj Ewangelia Jana 15:1-11. Dlaczego owoc może powstać jedynie dzięki życiodajnej łączności z krzewem, Jezusem? Dlaczego trwanie w Jezusie jest tak ważne? W jaki sposób trwamy w Nim? Ewangelia Jana 15:1-11. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Pierwszą tajemnicą przynoszenia autentycznego chrześcijańskiego owocu jest trwanie w Chrystusie. Poza Chrystusem nie możemy wydać prawdziwego duchowego owocu. Owoc Ducha nie jest narzucany nam z zewnątrz, ale wynika z życia Chrystusa w nas. W Ewangelii Jana 15:1-11 Jezus mówi nam, że przynoszenie owocu jest wynikiem życia Chrystusa, krzewu, życia, które przepływa przez latorośle, czyli wierzących. Wzrost owocu jest dziełem Boga dokonywanym przez Jezusa Chrystusa. Obowiązkiem wierzącego jest trwać w Chrystusie. Gdy Chrystus mieszka w naszych myślach, będzie się to przejawiało w naszych czynach. Jezus będzie prowadził swoje życie w nas. Życie Chrystusa będzie się powielać w nas w ten sposób, iż będziemy odzwierciedlać Jego charakter. Owoc Ducha to charakter Jezusa ukształtowany przez Ducha Świętego w wyznawcach Jezusa. Gdy Chrystus mieszka w nas, według Ducha postępujemy i nie będziemy pobłażali żądzy cielesnej. Jezus powiedział, tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Ewangelia Mateusza 7:17-18. Dobry owoc jest naturalnym produktem naszej trwałej więzi z Jezusem dzięki Duchowi Świętemu. Gdy ulegamy wewnętrznym impulsom Ducha Świętego w naszym sercu, w naszym życiu przejawia się owoc Ducha. Nasz charakter zostanie przekształcony tak, by odzwierciedlał charakter Jezusa Chrystusa we wszystkim, co robimy, mówimy, a nawet myślimy. Duch Święty da nam moc do prowadzenia zwycięskiego życia i rozwijania cnót właściwych dzieciom Bożym. W drugi list do Tymoteusza 3:5 apostoł Paweł opisuje ludzi, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Jaka jest różnica między życiem religijnym a życiem pełnym Ducha Świętego? Skąd możemy wiedzieć, jakiego rodzaju życie prowadzimy? Poniedziałek. 13 lutego. Owoc miłości. Przeczytaj list do Galacjan 5:22 i pierwszy list do Koryntian 13:1-13. Dlaczego miłość jest pierwszym i najważniejszym elementem owocu Ducha Świętego? Jak miłość wpływa na wszystkie kolejne elementy tego owocu? List do Galacjan 5:22. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Pierwszy list do Koryntian 13:1-13. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym i choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, w niwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz, bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz, więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Miłość poprzedza i wieńczy poszczególne cnoty składające się na owoc Ducha Świętego i przenika cały owoc. W pewnym sensie wszystkie inne cechy należy postrzegać jako elementy miłości. Ponieważ Bóg jest miłością, największą chrześcijańską cnotą jest miłość. Miłość Boża jest podstawą i źródłem wszelkiego dobra. Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, zobacz list do Rzymian 5:5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Dowodzi ona, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta miłość to coś znacznie więcej niż ludzkie uczucie. Nie może się ona pojawić w wyniku ludzkiego wysiłku. Jest ona rezultatem trwania w Chrystusie. Taka miłość jest łaskawa i niezasłużona. Jedynie ona ma moc nas zmienić. Jest czuła, a jednocześnie silna. Prowadzi grzesznika do skruchy i budzi pragnienie czegoś lepszego. Miłość ma moc jednoczenia nawet tych, którzy wcześniej byli wrogami. Zobacz Ewangelię Łukasza 6:27-28. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. List do Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak, więc dzięki naszej wzajemnej miłości świat ma poznać, że chrześcijanie są naprawdę wyznawcami Jezusa Chrystusa. Zobacz Ewangelia Jana 13:35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ten owoc miłości prowadzi chrześcijan do okazywania wyrozumiałości bliźnim i wrażliwości na ich potrzeby. To ciekawe, że mistrzowski opis miłości w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian znajduje się między 12 i 14 rozdziałem. Te dwa rozdziały dotyczą darów Ducha Świętego. 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian dotyczy miłości, owocu Ducha Świętego. Nawet największe dary duchowe są niczym bez miłości. Dary Ducha Świętego bez jego owocu są pozbawione mocy i nie przynoszą błogosławieństwa zamierzonego przez Boga. Ale miłość jest klejem, który spaja wszystkie inne cnoty owocu Ducha w całość i nadaje autentyczność wszystkiemu, co robimy. W jakich dziedzinach Twojego życia brakuje miłości? Proś Ducha Świętego, by napełnił Cię miłością do tych, z którymi stykasz się na co dzień. Pamiętaj, że Bóg miłuje nas także przez innych ludzi. Jak możesz okazywać miłość bliźnim? Jak miłość oddziałuje na inne cnoty wymienione, jako elementy owocu Ducha Świętego? Wtorek, 14 lutego. Radość, pokój i cierpliwość. W list do Rzymian 14:17 czytamy: Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. To znaczy, że radość jest odpowiedzią miłości na błogosławieństwa Boga i Jego wielkie miłosierdzie okazane nam w postaci przebaczenia. Ludzka radość skupia się na ziemskich rzeczach i jest zależna od warunków, które nas otaczają. Ale radość zakorzeniona w owocu Ducha skupia się na Bogu i tym, czego On dla nas dokonał. Duchowa radość jest wynikiem aktywnej wiary. Przeczytaj Ewangelia Jana 14:27 i list do Rzymian 14:17. Jak pokój łączy się z dziełem Ducha Świętego? Ewangelia Jana 14:27. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. List do Rzymian 14:17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Pokój jest trwalszy niż radość. Pokój jest wynikiem usprawiedliwienia przez wiarę w naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zobacz list do Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Gdy mamy pokój z Bogiem, Duch Święty prowadzi nas do pokojowego współżycia z bliźnimi i bycia cierpliwymi. Ponieważ Bóg pokoju jest z nami przez Ducha Świętego, nie będziemy kłótliwi ani mściwi wobec siebie nawzajem. Zamiast tego będziemy starali się żyć w pokoju ze wszystkimi. Przeczytaj drugi list Piotra 3:9. Jak cierpliwość odzwierciedla charakter Boga. Drugi list Piotra 3:9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Cierpliwość nie jest dominującą cechą ludzi. Cierpliwość to znoszenie innych ludzi czy okoliczności nawet kosztem osobistych trudności. Ale nawet w trudnych próbach nie jesteśmy sami. Bóg podtrzymuje nas przez swego Ducha i wzmacnia naszą cierpliwość, która jest charakterystycznym znakiem wierzących w czasach końca. Jedynie ci, którzy mierzą wysoko, mogą się stać prawdziwie cierpliwi. Radość, pokój i cierpliwość. W jakim stopniu doświadczasz tego owocu Ducha Świętego? Która z tych cnót potrzebuje w Twoim przypadku większego wsparcia ze strony Boga? Środa, 15 lutego. Uprzejmość, dobroć i wierność. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 13:4. Dlaczego autentyczna uprzejmość / dobrotliwość / łaskawość ma tak pozytywny wpływ na ludzi? W czym dostrzegasz uprzejmość, dobrotliwość, łaskawość Boga w Jego działaniu na rzecz ludzkości? Pierwszy list do Koryntian 13:4. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Uprzejmość, dobrotliwość, łaskawość to pojęcie często używane w kontekście działania Boga na rzecz Jego ludu. Uprzejmość, dobrotliwość, łaskawość to także cecha naszego postępowania wobec bliźnich, którzy popełniają błędy. Bóg mógłby surowo obchodzić się z naszymi wadami, ale traktuje nas jak ojciec miłujący swoje dziecko, które się uczy. Zobacz Księga Ozeasza 11:1-4. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Chyba nic tak nie dyskredytuje naszego chrześcijańskiego świadectwa i służby jak brak uprzejmości, dobrotliwości i łaskawości. Nic nas nie kosztuje bycie uprzejmym, dobrotliwym, łaskawym, a cnota ta może otworzyć drzwi do serca innych ludzi. Jakkolwiek stanowczy musimy być w napominaniu, nie powinniśmy być niemili w postępowaniu wobec bliźnich, bez względu na ich wady i popełniane błędy. Upominanie z uprzejmością, dobrotliwością, łaskawością jest chyba najważniejszą oznaką szlachetności charakteru. Przeczytaj list do Efezjan 5:9. Co jest wymienione obok dobroci w tym wersecie? List do Efezjan 5:9. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dobroć to miłość w działaniu. Dobroć wyrastająca jako owoc Ducha Świętego obejmuje także czyny dobroci. Jest to dobroć okazywana innym w praktycznych czynach miłości. Gdy Duch Święty żyje w nas, będzie z nas płynąć dobro do ludzi, z którymi się stykamy. Przeczytaj list do Galacjan 5:22. Dlaczego ważne jest bycie godnym zaufania i wiernym w naszym chrześcijańskim życiu z Bogiem? List do Galacjan 5:22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Chodzi tu o przejawiającą się w charakterze i postępowaniu wierność, którą sprawia Duch Święty. Wierność oznacza wiarygodność / niezawodność / solidność. Wierni ludzie czynią to, co obiecali. Wierność jest także cechą Jezusa Chrystusa, który został nazwany świadkiem wiernym, oraz Boga Ojca, który dotrzymuje swych obietnic i jest wierny w tym, co czyni. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Pierwszy list do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:24. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Drugi list do Tesaloniczan 3:3. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. W naszej wierności odzwierciedlamy obraz Boga. Niewielkie rezultaty, jakie osiągamy, ale motywacja naszych czynów liczy się u Boga. On ceni dobroć i wierność bardziej niż wielkość dokonanego dzieła. Czwartek. 16 lutego. Łagodność i wstrzemięźliwość. Przeczytaj list do Galacjan 5:23 i Ewangelia Mateusza 5:5. Dlaczego łagodność, czyli cichość, jest tak ważna w chrześcijańskim przywództwie? List do Galacjan 5:23. Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ewangelia Mateusza 5:5. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Łagodność, czyli cichość, nie jest słabością. Nie jest też tchórzostwem ani brakiem przywództwa. Przeciwnie, Mojżesz został nazwany najskromniejszym człowiekiem na ziemi, a mimo to był wielkim przywódcą ludu Bożego. Łagodni ludzie nie są hałaśliwi, kłótliwi ani agresywni. Służą w duchu łagodności. Łagodność może być zewnętrznym wyrazem wewnętrznej wiary i zaufania pokładanego nie w samym sobie, ale w Bożej mocy, która działa w nas. Często ludzie głośni, hałaśliwi i stanowczy maskują swoim zachowaniem lęk i niepewność. Przeczytaj list do Galacjan 5, 23 i przypowieści Salomona 16, 32. Jakie przykrości i problemy spotykają nas, gdy brakuje nam wstrzemięźliwości? Jakie błogosławieństwa zyskujemy, gdy przejawiamy opanowanie we wszystkich sprawach? List do Galacjan 5, 23. Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Przypowieści Salomona 16, 32. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Ostatnim elementem owocu Ducha Świętego jest wstrzemięźliwość, czyli samokontrola. W tej kwestii musimy zachować ostrożność, bo kto z nas nie zmaga się sam ze sobą? Zanim ktoś będzie mógł zarządzać miastem, przewodzić społeczności czy kierować zborem, musi panować nad sobą. Prawdziwa wstrzemięźliwość jest panowaniem nie tylko nad tym, co jemy i pijemy, ale nad wszystkimi sprawami w naszym życiu. Wszystkie wymienione powyżej elementy są częściami jednego owocu Ducha Świętego. Gdy Biblia opisuje działanie Boga w nas, etyczne aspekty świętości mają pierwszeństwo przed darami duchowymi. Podobieństwo do Chrystusa we wszystkich sprawach jest tym, co naprawdę się liczy w życiu wierzącego człowieka. Ponieważ owoc Ducha jest powszechnym wyróżnikiem wszystkich wierzących, prowadzi on do widzialnej jedności w Kościele Bożym. Pomyśl o tych dziedzinach twojego życia, w których potrzebujesz więcej panowania nad sobą. Być może jesteś wstrzemięźliwy w jednych sprawach, ale brakuje ci wstrzemięźliwości w innych? Dlaczego ważne jest, byśmy w mocy Bożej panowali nad sobą we wszystkich sprawach? Podziel się swoją odpowiedzią podczas lekcji. Piątek, 17 lutego. Do dalszego studium. Współcześnie list do Galacjan 5, 22-23 mógłby brzmieć następująco. Owocem Ducha jest sympatyczne i miłe usposobienie, pogoda i radosny nastrój, spokojny umysł i dobre maniery, wyrozumiała cierpliwość w wyprowadzających z równowagi sytuacjach i wobec strasznie denerwujących osób, współczujące zrozumienie i taktowne pomaganie, łaskawy osąd i wielkoduszna dobroczynność. Lojalność i wiarygodność w każdej sytuacji, pokora każąca zapomnieć o sobie, by przynieść radość bliźnim, oraz opanowanie i wstrzemięźliwość we wszystkim, co jest znakiem doskonałości. Taki charakter jest owocem Ducha Świętego. Wszystko to jest zawarte w słowie owoc. Owoc ten rozwija się nie przez usiłowanie, ale przez trwanie, nie przez martwienie się, ale zaufanie, nie przez uczynki, ale przez wiarę. Jeśli umiłowanie prawdy jest w waszych sercach, to będziecie chodzić w prawdzie. Będziecie mówić o błogosławionej nadziei, jaką macie w Jezusie. Jeśli macie miłość w sercu, będziecie się starali wzmacniać współwyznawców w najświętszej wierze. Gdy usłyszycie coś, co mogłoby szkodzić w kształtowaniu charakteru przyjaciela czy współwyznawcy, nie utwierdzicie go w przekonaniu, by w ten sposób mówił. To byłoby dzieło wroga. Uprzejmie zwróćcie mu uwagę, że wypowiadanie takich słów jest złem i Słowo Boże tego zakazuje. Pytania do dyskusji. 1. Podczas lekcji omówicie odpowiedzi na ostatnie pytanie dotyczące wstrzemięźliwości znajdujące się pod koniec czwartkowej części. Skoro jesteśmy zbawieni dzięki łasce, dlaczego zwycięstwo nad grzechem jest tak ważne? Czy Ewangelia nie mówi o przebaczeniu grzechów? Pomyśl o charakterze Judasza i o tym, co zrobił z nim grzech chciwości. Czego możemy się nauczyć na jego przykładzie w kwestii odpowiedzi na pytanie o potrzebę zwycięstwa nad grzechem? Jedna zła cecha charakteru i jedno pielęgnowane grzeszne pragnienie w końcu zneutralizują całą moc Ewangelii. 2. Dlaczego owoc Ducha jest ważniejszy niż dary Ducha Świętego? 3. Przeczytajcie na głos podczas lekcji 13 rozdział 1 listu do Koryntian i omówcie jego znaczenie. Dlaczego Paweł tak mocno podkreślił potrzebę miłości? Jak możemy się nauczyć miłować w sposób, o którym mówi Paweł? Dlaczego śmierć dla własnego ego i trwanie w Chrystusie są tak ważne, zwłaszcza jeśli mamy miłować tych, których trudno lubić?